Hello,
mój drogi!
Hello!
Znienacka. Szybko, na szybko. Witam Ciebie serdecznie w poniedziałek, w kolejnym tygodniu. Moje konto na Albikla zostało skasowane, wyobraź sobie. No, założyłem i mi skasowali konto. Nie wiem dlaczego.
Może nie byłeś papieżem?
Ja? Kur, zepsułeś mi dzieciństwo. Nie. Dzięki. Koniec palmy. Nie będzie tu się czegoś.
Nie, przepraszam, to jesteś papieżem koszykówki. No może trzeba było to wyraźnie napisać.
Papa Master. Tak.
Papa Mobile.
Pamiętasz takiego koszykarza Mark Pope? Dobrze
tak. Mówię?
Mark Pope był taki biały gość.
Biały, duży człowiek.
Z Australii, nie?
Ale łysy, nie?
A pamiętasz takiego, tak, taki łysy jak zapaka trochę. A pamiętasz takiego rumuńskiego koszykarza Konstantin Popa?
Tak.
A, też center. Łysy, biedny, siedzi teraz w Timisoara przed sklepem. Ciekawe, co się z nim stało. Mój drogi, dobrze, to tyle.
Na pewno ma jakąś winniczkę.
Myślisz?
Sprawdzimy.
A, zobaczymy. Konstantin Popa. No, zobaczymy. Dobrze, mój drogi. Więc to tyle o Albikli chyba, bo to zadebiutowało, ale już widzę, że kasują nam konta. Niedobrze.
Jest trenerem,
to super. To fajnie, że center jest trenerem. Patrick Ewing jest zazdrosny.
Ale Patrick Ewing robi wielką karierę.
Nie. Patrick Ewing chciałby być trenerem w NBA, ale stwierdzili, że jest centrem, a centrzy nie rozumieją gry, bo grali tyłem do kosza i nie widzą parkietu. Dopiero Nikola Jokic będzie mógł być trenerem, albo James Wiseman.
Nie jestem przekonany, ale...
Draymond Green go nauczy wszystkiego. A mój drogi, okazuje się, że to faktycznie był troszeczkę takie wyrwane z Lakers na końcu. Warriors, wielkie serce, bo od tego czasu to tak nie idzie i nastąpił duży zwrot ku sobie. Porażki z Knicks, którą przemilczyliśmy w piątek i teraz deklasacja z rąk Utah Jazz. Znaczy, to też jest... Oczywiście Steve Kerr powiedział, że Utah to jest team mistrzowski, to przesadza. Nie jest tym mistrzowski.
Piękna taka, wiesz, kurtuazja.
Tak,
i wtedy,
no bo nie, właśnie...
Że pokonał cię mistrz, to prawie tak, jak gdybyś był wicemistrz.
Jest w swojej głowie trochę Steve Kerr, gdy to mówi. To nie o to chodzi, ale też widziałem...
Myślę, że jest po prostu grzeczny. No.
Jak Szymon Hołownia? Kto jest bardziej grzeczniejszy, Steve Kerr czy Szymon Hołownia? Bo oni obaj są troszeczkę takie nerwuski. No, dawaj. Kto jest bardziej nerwowy? To jest bardziej taki zapalny, bo obaj są tacy niby grzeczni, ale kurwa...
Ja myślę, że jednak Steve Kerr jest taki bardziej wybuchowy.
Tak? Ale żona...
tam widać, że pod tą, wiesz, pod tą
myślisz?
Taką płaszczykiem takiej ładności, takiego bułkę przez bibułkę, to on tam potrafi krzyknąć i tak powiedzieć parę przykrych słów.
A z drugiej strony Szymon Hołownia ma żonę w militarniem, po rumuńsku mówiąc, ma żonę jakąś lotniczkę, więc myślę, że jest taki wojskowy dryl, to coś, co go pociąga. To raz, dwa. Miałem dwa. I chcę zaprosić i zaprasza Joachima Brudzińskiego do swojej partii, więc myślę, że potrafi się zirytować, potrafi go ponieść, powiem. No nic, to popularny jest prezenter, tak? Bo to prezenter jest. To znowu kolejny prezenter, który próbuje osiągnąć coś w polityce. Jest to jakaś moda, myślę. Siedzisz cicho. Czy też znasz Szymona Hołownię?
Nie znasz.
Dobrze. Ale mimo wszystko nie zajmujesz, nie chcesz mówić. Rozumiem, że Angel of Goodness przekonuje cię do tego, żeby nie mówić o polityce.
Nie, to mnie w ogóle nie przekonuje, ale...
W małej swojej... Tak, nie?
Nie, ja nie mam zdania na temat Hołowni nadal. Nie potrafię.
Dobrze. Znaczy,
wydaje mi się, że to idzie kompletnie w stronę.
Klasyka.
W stronę ściany.
No tak, klasycznie. Jeden człowiek jak już partię założysz, to już nie. To już wchodzimy w politykę. To jest właśnie co. Każdy w to wchodzi, potem kończy tak samo. Mój drogi, dobrze, Warriors.
Bardzo ciekawe, co Donald Trump teraz zrobi w związku z tym. Czy będzie tylko takim społecznościowym duchem, czy rzeczywiście wejdzie w struktury i polityka antyestablishmentowego, wiesz, gdzieś tam się osadzi, będzie próbował tworzyć partię patriotów.
Bardzo mi się podoba, jak nazwałeś jego obecność na Twitterze, społecznościowy duch.
No nie, taki wiesz, taki spiritus moment. Taki człowiek, który wiesz, zarządza duszami. No, wszyscy czekają, aż ta komunia w postaci jego tweeta, wiesz, skapnie tam na język.
Ale ludzie są rozczarowani tym, że w ogóle doszło do tego, że Piret został prezydentem, bo niektórzy liczyli na to, że on, wiesz, na jakichś skrzydłach, nie wiem, jakich skrzydłach zleci, wiesz, porwie gościa, odleci, wiesz, staną się jakieś nieprawdopodobne rzeczy. Ludzie tam mają, odfrunęli. Więc, wiesz, troszeczkę są rozczarowani. Słyszałem, że odchodzą od niego ci ludzie, którzy liczyli, niektórzy nazywają go po prostu soft. Zawiedli się na nim. Myśleli, że tu dojdzie do krucjaty. Nie stało się.
Że czołgami, tak? Że Marines, że no dobrze.
No, tam jest grubo. Dobrze, wróćmy do Warriors. Widziałem taki komentarz, bo to już 16 meczów i komentarz z obozu Warriors, to jest Steve Kerr, o tym, że zbliżamy się do 20 meczu i tak po 20, że tak umówiliśmy się...
Umówiliśmy się, że będziemy już wszystko wiedzieć po 20 meczach.
Tak, i umówiliśmy się na 20 mecz, tak? I wiesz, z czym się to skojarzyło? Pamiętasz ten sezon Los Angeles Lakers? Szczęśliwie zapomniany dla Los Angeles Lakers sezon największej wpadki w historii NBA, ale to jak to jest przysypane, ja nie wiem, czy może mi się tak wydaje. Największa katastrofa w historii NBA to jest ten sezon Big Four Los Angeles Lakers. To strasznie zostało przysypane. Nieprawdopodobna praca w ogóle u podstaw tam kibiców czy nie kibiców, żeby to zasypać. I skojarzyło mi się to z tymi wszystkimi, pamiętasz, startami. To ten sezon, o nich mówię, tak? Że to jest nasz start, kolejny start. Sezon zaczyna się dziś. O nich mówię? To oni mieli chyba z 6-7 początków sezonu? Bo tak mi się to skojarzyło, że sezon Warriors zacznie się od 21 meczu. Ja rozumiem to w tym kontekście, że oni pracowali nad obroną, rozumiem? A to o atak chodzi, że atak troszeczkę nie idzie i tutaj chcą się, rozumiem, otworzyć.
A tak nie bardzo ma iść, bo oprócz Kerego, no nie ma nikogo, kto ten atak jest w stanie w sposób taki regularny prowadzić. No i to jest dramat tego zespołu i to trochę wiedzieliśmy od samego początku, że tak będzie. Nie jest źle chyba. Jest 8-8. Wygrywają z tymi, z którymi właściwie powinni wygrać. Przegrywają z tymi, z którymi...
No wygrali z Clippers i z Lakers. Spokojnie. Przegrali z Knicks. Spokojnie.
No ale jakbyś tak popatrzył, no to wygrali z lepszymi, wygrali z zespołami, które jednak są niżej od nich. Zasadniczo przegrywają te mecze, gdzie zespoły, że Knicks chyba byli wyżej wtedy, a może nie, które są lepsze. No i tak wiesz, no to wygląda na to, że to jest zespół po prostu na 50% zwycięstw, nic więcej. To może dać play-offy ostatecznie. To może być to ósme miejsce pewnie. Denver idzie w górę, Portland nie odpuszcza.
A są jakieś koncepcje myśli, bo rozmawialiśmy z Piotrkiem, zachodziliśmy się o tą myśl, ty jesteś bliżej Warriors, widzisz pewnie ten strumień jakichś rumorów może. Czy są jakieś trade rumors z Warriors, z tym, żeby się mogli wzmocnić w tym sezonie? Jeszcze?
No teoretycznie oni mają jeszcze przecież trade exception Klaya Thompsona, więc oni mogą jeszcze się doładować pieniędzmi. Raczej jest pytanie, czy jak to wszystko będzie szło nigdzie, to czy oni jednak nie odpalą Kelego Ubre w pewnym momencie, uznają, że to wiesz, płacenie mu 80 milionów dolarów, czy może nie jemu, ale wartość jego kontraktu jest 80 milionów dolarów, że to to nie ma sensu, biorąc pod uwagę, jak ten człowiek w sumie relatywnie niewiele daje. Czy jakby no, z pewnością nie jest wart tych pieniędzy, więc nie można wykluczyć, że w którymś momencie, nie wiem, w ramach trade deadline, ktoś ten kontrakt będzie próbował przejąć. Chociaż też trzeba powiedzieć otwarcie, że wartość tego kontraktu, znaczy wartość tego gracza, no nie jest dzisiaj przesadnie duża. No, to jest może nawet drugorundowy pick tylko.
Tak, Warriors, a co oni oddali za Kelly'ego Oubre?
Nic. Oni mieli ten
za free, tak?
Jego dalej mieli. Trade exception.
A co Phoenix pozyskało za Kelly'ego Oubre, przypomnij mi? Od Warriors.
Właśnie nie wiem, czy coś pozostaje. Może jakieś drugie
Sprawdźmy.
piwo.
Ciekawość.
Chyba nic nie było
Ciekawości
takiego.
sprawdzą. To nie, bo to było jakieś takie przyjęcie kontraktu, tam chyba
Przecież
nic.
kontraktu, no.
Ale to tak, ale to też tak trochę dziwne, że tak jakby Kevinem Porterem był, miałby zostać potraktowany. Poczekaj, zaraz przypomnę sobie trochę. Ale co są jakieś plotki o tym, że tak, dwa wybory w drafcie 2021 to chyba były drugorundowe wybory. Ale są jakieś plotki, że gdzieś Kelly Oubre mógłby gdzieś pójść?
Wiesz co, jeżeli ktoś wierzy w Kelly'ego Oubre i ma cap space i chce mu dać pieniądze po tym sezonie, no bo on jest niezastrzeżony. Nie wiem, no na przykład, nie wiem, no na przykład do Nowego Jorku, żebyś go nie chciał.
Są ludzie, którzy widzieli go w Phoenix Suns. On miał świetny sezon poprzedni w
No,
Phoenix Suns.
tak było. I tylko, że no tutaj jakby nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru grania w Golden State
Jest
Warriors.
też inaczej wykorzystywany zupełnie. Granie jest ułożone, znaczy w sensie nie to, żeby układać pod niego, ale zostawmy to. To jest zastrzeżony pick w pierwszej rundzie draftu, który Golden State Warriors oddali i drugorundowy pick w 2021 roku. To nie byle co oddali.
Bardzo dużo.
No.
Patrz, nie pamiętałem tego.
No, więc to tak wiesz, rozmieniać to na drugi rundy to byłaby strata dla Warriors.
No, nie bardzo się to opłaciło w sumie na chwilę obecną. No.
Ale on jest mocno zastrzeżony, ten pik, już patrzę,
mocno,
to tak,
mocno.
Bo to nie mogło być tak. Bo to...
nic tego nie, że tam chyba jest, że tam są na koniec są i tak chyba drugorundowe piki. Nadal żal. Nadal
czyli
szkoda.
W drugą stronę, czyli osłabianie się, tak? Ale rozumiem, że to nie miałoby być z punktu widzenia Warriors osłabienie się, oddanie Kelly'ego Oubre, bo są zastępcy, następcy. Ja nie wiem, co myśleć o Golden State Warriors. Mnie trochę, wiesz, pewne rzeczy, te komentarze z Steve'a Kerra mnie tak troszeczkę, wiesz, zastanowiły, bo ja tutaj jestem za bardzo, wiesz, w takich rzeczach tu i teraz. Co się dzieje tu i teraz? On mi powiedział, że on nie gra najlepszymi zawodnikami. Nie myśli o tym w tych kategoriach. Ja rozumiem, że atak Warriors też potrzebuje repetycji, potrzebuje flow, potrzebuje, oni muszą kliknąć, muszą to złapać, więc też tak sobie żartuję z tego, że wiesz, czekamy na nowe otwarcie, ale to faktycznie może się wydarzyć, że oni zaczną grać lepiej za jakiś tydzień, za dwa tygodnie zaczną lepiej grać w ataku.
Ja nie widzę tego za bardzo, biorąc pod uwagę, jak nieregularnymi graczami są Oubre i Wiggins, no bo nikt inny tam nie, wiesz, no, to nie jest ten poziom, nie jest ten rozmiar kapelusza.
A muszą też uważać, poczekaj, a propos, jeszcze ten pik znalazłem, ten pik jest zastrzeżony od 1 do 20 miejsca w drafcie 2021, więc też muszą chyba troszeczkę uważać Warriors.
No trzeba uważać. Więc...
Oklahoma City dostanie ten pik.
Może tak być.
Tak, tak. To jest trade z Oklahoma City był, bo to nie był z Phoenix Suns trade. To był trade już z Oklahoma. Kelly Oubre był już w Suns. To był potrójny, tak? Tak już tak było. Dobrze. W każdym razie sam Presti dostanie ten pick, jeśli Warriors mieliby wyzerować tutaj na końcu, zlecieć w dół. Kompletnie. No nie wiem, to się chyba nie wydarzy. Draymond Green jest zbyt mądrym graczem.
Wiesz, na razie wszystko się idealnie układa, bo Steve Kerr jest zdrowy, gra po 30 kilka minut i nie wygląda na to, żeby miał się zatrzymać, więc trochę ta taka, powiedziałbym, ostrożna ocena Golden State Warriors, niektórych analityków, komentatorów, wiązała się z tym, że nie wierzono do końca, że Steve Kerr jest w stanie grać tak duże minuty, nie mieć żadnych, wiesz, dni odpoczynkowych. Raczej zakładano, że on będzie miał, nie wiem, 70% gier. Na razie jest 100 na 100 i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić się Golden State bez niego, ale ja mam wrażenie, że on tak trochę gra w oderwaniu od tej drużyny, no, że on sobie, a cała reszta no, niestety nie domaga. No i to rodzi różnego rodzaju, będzie chyba frustrację z jego strony. Jak patrzysz na niego na ławce rezerwowych, jak oni wiesz, przegrywają, czy ten wynik odjeżdża, jak on siedzi na ławce, no to jest taki powód do frustracji. Witaj w świecie LeBrona. No ale no wiesz, no zrobił historyczny wynik, jest już dzisiaj na drugim miejscu wśród najlepiej rzucających graczy za trzy. Bardzo piękne te słowa Reggie'ego Millera i jego syna. Podziękowania, taka wiesz, z dużą klasą się Reggie zachował, trzeba powiedzieć.
Bardzo duży ten syn.
No ale ile on może mieć lat? Tak z 7, 6? Podobny do ojca.
Niestety.
Ale widziałem, że tam rączkę pokazuje już tatuś, że będzie ten, że będzie gonił.
Był synem Reggie'ego Millera, to...
Nie?
Czyim synem mniej bym wolał być?
Ale wiesz co, ja ci powiem, że z tych takich kolorowych komentatorów...
On się poprawił, wiem, przez 10 lat. On kiedyś był bardzo zły. A teraz jest bardzo dobry Reggie Miller. Jak gdzieś go posłucham, jest bardzo dobry, bardzo dobry. Chociaż
nie,
też...
on bardzo dobrze czuje grę, moim zdaniem.
Wiesz co? Dobrze, zbijmy bieg. Czy widziałeś komentarze Marka Gasola o Kobe Bryancie?
No ja rozumiem, że on tak przeciął, tak? Powiedział, że on nie będzie rozmawiał o Kobe Bryancie, bo zaczynamy znowu kolejny ten tydzień taki żałobny, ten taki porowód. Jutro będą znowu wspomnienia, wyjdą kolejne historie z życia Kobe'ego Bryanta z kategorii ja i Kobe Bryant.
Poczekaj. Ja tylko chciałem przytoczyć dokładnie te komentarze, dokładnie te słowa, ale mów dalej, przepraszam.
W związku z tym będzie taka kolejny dzień z życiem Kobe'ego Bryanta. Ja muszę ci powiedzieć, że ja już jestem straszliwie tym zmęczony.
Ty już byłeś zmęczony tym po tygodniu, pamiętam.
Ale nie, wiesz, ja...
Po tygodniu, ale pamiętam, jak po tygodniu byłeś tym zmęczony. Ja nie potrafiłem, pamiętam, zareagować dobrze. Ja pamiętam, gdzie wtedy... Ale w ogóle zawsze pamiętam, gdzie wtedy byłem, jak Kobe Bryant umierał, bo pamiętam, że dopiero co mieliśmy, że tak powiem, rozpocząć wieczór, gdy nagle śmierć Kobe'ego Bryanta spadła mi na ręce. I ty pamiętam, już tydzień później miałeś dosyć tego, ale reagowałeś, no, dotknęło cię, pamiętam, ale tak szybko się już wykoleszkowałeś. Ile można tej żałoby, ile można.
Ile można tego, tak. No.
Dobra, mam komentarze Marka Gasola. Powiedział tak, bo to było po meczu z Chicago Bulls w Chicago. Jest to wklejone na szóstym graczu, więc można ocenić dokładnie mowę ciała. Marc Gasol, przypominam, top 3 moich ludzi w NBA, więc tak się troszeczkę poczułem do tablicy, wiesz? Powiedział tak, I'm not comfortable talking about it. To this day I cannot really talk about it. To było odpowiedź na pierwsze pytanie o Kobe'ego. Tam jeszcze powiedział, że o tym nie za bardzo myślał. Przed tym, zanim to powiedział. I potem został zapytany o to, że gdy Lakers, wiesz, tam, gdy kończą timeout, to sobie robią raz, dwa, trzy mamba, tak? I powiedział taką, wybrał taką w zasadzie high road tutaj. Powiedział, że Kobe will always be a part of this team. He was obviously someone that we look up to. Sorry, I could not give you a better answer.
No bo wiesz, no to tak...
Jak,
to tak
jest... co myślisz? Dlaczego? Bo wystarczyło tutaj, przepraszam, mówiliśmy o polityce, wystarczyło tutaj dać taką polityczną odpowiedzieć po prostu. Wiesz, wyjąć z głowy jakieś dwa, trzy... Wiesz, ja trochę dlatego Marka Gasola lubię właśnie za to, ale wiesz, dwa, trzy zdania takie, wiesz, powiedzieć, no oczywiście Kobe, wiesz, bla, 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 bla i tyle.
No nie, ale powiedział, że on nie chce o tym rozmawiać. Może go to tak ciągle porusza, może jest ciągle, wiesz, taki szejki w środku, no.
Myślisz?
Bał się łez.
Myślisz? Że rok później? No tak, tak pomyśl.
Myślisz, że... No wiesz, no, jego brat ma taki chyba dosyć mocny i silnie emocjonalny związek. Może to jakoś tam przeszło.
Właśnie.
Może brat mu tak go, wiesz, zatruł go po prostu tym Kobe Bryantem, że już też nie chce o tym słuchać. No.
W sensie no sugeruje, że brat, że tyle słuchał o... No, mów dalej.
Tyle słuchał od brata, że już ma dosyć tego Kobe'ego Bryanta.
Tak myślisz? Że tak może być?
No tak, wiesz, no tak szukam jakiejś takiej odpowiedzi, która jest... Poza tym, wiesz, to taka jest typowa zagrywka tych takich, wiesz, wielkich klubów, że przychodzisz do tego i zaraz dostajesz pytanie o legendy. Co myślisz o...
No właśnie, więc dlaczego nie wziął...
Przychodzisz do Legii i pierwsze pytanie jest, proszę pana, Kazio Dejna.
Dobrze. I od...
Dlatego ja tego nie znoszę.
Rozumiem.
Tego.
I dajesz swoją regułkę. I teraz on mówi, że on nie czuje się komfortowo, żeby o tym mówić, że nie myślał o tym i do dziś nie chce o tym mówić.
Nie stał się przez to, że... To mi się też podoba, że on przez to, że gra w Lakers, nie stał się częścią...
Dobrze,
Lakers.
Ale myślisz, że to dla niego ciężar jest? Śmierć Kobe'ego jest po roku dla niego ciężarem i on nie chce o tym mówić, bo on to cały czas przeżywa?
Albo nie chce o tym mówić, no bo nie ma nic do powiedzenia. No. A nie chce kreować się na, wiesz, na wielkiego fana, człowieka, przed którym, wiesz, jak przechodzi koło Staples Center, to klęka.
I tu właśnie ja wchodzę, tak? Myślę, że część
Zupełnie na
słuchaczy,
biało.
czekała na to, aż wejdę, bo zapowiedziałem mój take, że mam myśl też, swoje domysły mam, tak? One są oczywiście ryzykowne, zwłaszcza w domu, w którym siedzę, są ryzykowne. Zamknąłem się od środka tutaj. Ja pamiętam, to dziwne jest czasem oceniać coś i ciężkie, gdy patrzysz się z zewnątrz, bo nie wiemy tego, jak to wygląda wewnątrz. Ja pamiętam Pau Gasol soft. Pau Gasol, któremu nie podaje się piłki. Pau Gasol wyrzucany z Lakers. Pau Gasol opieprzany przez Kobe'ego Bryanta. Ja znam Paula Gasola i w tym sensie zdążyliśmy go poznać i wiesz, że Pau Gasol jest najlepszym człowiekiem na świecie, że powinien być prezydentem. Mówię o Pau Gasol, że powinien być prezydentem świata. Pau Gasol jest troszeczkę innym charakterem niż Pau Gasol. Nie jest taki spolegliwy, nie jest taki miły, nie jest taki sympatyczny, nie jest taki miękki może. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś chyba wielka psychologia, czy po prostu Marc Gasol przez ten czas, jak Pau był w Lakers i był traktowany, nie mówię, że przez samego Kobe'ego, bo widać, że te relacje między nimi były, no, z zewnątrz wyglądały tak, jak wyglądały, potrafiły wyglądać, wiesz, tak. Pau Gasol był wyrzucany z Lakers, wiesz, tam przez 3-4 lata, gdy nawet wygrywali. No może nie aż tak, ale jak przegrali.
Prawda jest taka,
No.
przepraszam, że ci wejdę słowo, że nie byłoby tych dwóch mistrzostw bez Paula Gasola. Znaczy,
Tak, cieszę
możemy
się. Ja
go.
oglądałem ostatnio ten zespół. Nie byłoby tych dwóch tytułów. Zwłaszcza ten w 2010 roku. Tam
Nie byłoby.
Pau Gasol był lepszy niż Kevin Garnett w tej serii. On tam jechał. On tam miał 20, ile w tym 2009 to tak. Tak. 2010 to był Pau Gasol. I to był pik jego. On był tam wtedy top 7, 8, top 10 zawodnikiem NBA. Niesamowicie się ogląda Pola, tak jak on wyszkolony technicznie był przy tym wzroście. Technicznie, ten skill, który miał. Teraz już nie ma takich ludzi, taki skill.
Nieprawdopodobne.
Dobra. No ale no, troszeczkę był miękki. Defensywnie zwłaszcza, no chudy był, no. Ale
No
też tak troszeczkę, wiesz, inne charaktery. To trochę jak z Juancho Hernán Gómezem, który taki fiery jest trochę, jest taki fiery. Jego brat, jak się jego brat nazywał? Guillermo, Willy Hernán Gómez, który jest taki troszeczkę soft bardziej. Pamiętasz, oglądaliśmy wywiad z nimi i było to widać, jak ten jest taki, a drugi jest taki spokojniejszy. Ja się zastanawiam, czy Marc Gasol po prostu przez ten czas i po latach. Nie tyle, że Pau mu mówił, wiesz, coś innego niż to, jaki on miał stosunek do Kobe'ego, bo Pau, pamiętasz te zdjęcia z dziećmi Kobe'ego Bryanta, że pojawił się, teraz gdzieś tam był,
No nie, no teraz
pamiętasz?
wiesz,
Ty
tak,
żona,
nie.
że był wujek
Tak,
Pau,
wujek
sympatyczny dla wszystkich, mówię, Szymon Hołownia by w ogóle zrezygnował z prowadzenia swojej partii, gdyby Pau Gasol był w Polsce, oddałby, powiedział, Pau Gasol, prowadź moją partię, ty jesteś tak świętym. A Marc Gasol nie jest świętoszkiem i Marc Gasol może, wiesz, jest bratem Pau Gasola starszym. Boże, ja nie miałem brata, to też mi trudno tak przypuszczać. Czy to nie jest trochę to, że Marc Gasol może chciał, żeby Pau Gasol się troszeczkę bardziej postawił i dziwiło go to trochę, że Pau jest taki miękki w stosunku do Kobe'ego i to raz. Może tuż pojechałem za daleko, a dwa to może to, co ty zasugerowałeś. Ja może poszedłem za daleko teraz. A dwa, to co ty zasugerowałeś, że może po prostu Marc Gasol nie był fanem Kobe'ego Bryanta. I tak jak ja, pół roku, 8 miesięcy, mam przed sobą tą książkę Free Ring Circus Jeffa Perlmana. I tak jak ty, gdy zacząłeś mówić, że już masz dosyć trochę tego, wiesz, tego, o, kościół Kobe'ego Bryanta, znowu będziemy malować, wiesz, podłogę farbą,
Tak, będzie.
wiesz, będziemy kwiaty, wiesz, wieszę sobie we włosy nasze.
Ile będzie takich tweetów? Nie mogę uwierzyć, że to już rok.
No,
Rest
dobrze.
in peace, Toby. O Jezu.
Nie, spoko, ja nie mam z tym kłopotu.
Nie mogę.
Ja nie mam z tym.
Jamorant też będzie pisał jutro tweeta. Kto nie napisze tweeta, ten jest, wiesz, na
Ja nie,
czarnej liście
ja,
od razu.
ja nie mam kłopotu.
No.
Ja lubiłem Kobe'ego poza boiskiem bardzo, więc i myślę, że tam właśnie Pau Gasol, on...
Tak, a mnie się wydaje, że to właśnie byłeś najbardziej krytyczny po zakończeniu przez niego kariery. Że była tak, pamiętam taką palmę, gdzie rozmawialiśmy, że to była tylko on, a nie koszykówka. Dlatego, że on się nie odnalazł w strukturach, nie był twarzą, no zniknął w pewnym momencie. Przecież to
Tak, tu mam
jakby.
zarzut do koszykówki. jego, do jego traktowania miałem chyba zarzut, tak? Do tego, jak traktował koszulkę. Że okazało się, że okazało się, że dla Kobiego, znaczy tak mi się wtedy wydawało, nie wiem, nie myślałem o tamtym czasie, ale pamiętam, przypominasz mi to, co mówiłem, wiesz, że koszkówka dla niego była tylko taką interpersonalną rozgrywką, sam, wiesz, sam ze sobą, nie zostaje przy koszykówce, przy jej drużynowym aspekcie tym. Ja myślę, że coś w tym jest, ale lubiłem go, wiesz, sposób, w jaki mówił, to, jak on się wypowiadał, to, jak ciepło mówił i podejście poza boisko, im się gryzło z tym, on się też dużo nauczył. Myślę przez czas życia, ale poczekaj, bo nie skończyłem tamtej myśli. Może to tak jest, że Marc Gasol też nie był fanem tego, jak Kobe grał w kosza, jak Kobe się zachowywał i po prostu nie był fanem, mimo że złapano go w takim momencie, że on nie chciał faktycznie, wiesz, gadać trzy po trzy, byleby coś powiedzieć. Może to o to chodzi, że on nie był fanem i taki jest Marc Gasol. Ja nie wiem, wiesz, ja myślę, że to początek, czuję, że to początek tematu, że tu coś może się wydarzyć i Lakers to jest zespół, który idzie na gładko od półtora roku przez wszystko praktycznie. Nie mieli żadnego potknięcia. W tym sezonie coś mieli na początku, przegrali z Clippers, tak? Nic nie mieli, żadnego potem idą bez potknięcia cały czas. Wszystko im wychodzi, działa. Nie było nic, żadnego kija w szprychy. Nie. Zastanawiam się, czy to nie będzie jakiś kij w szprychy.
Nie, myślę, że trochę to jest rozdmuchane.
No ale to zostanie, to może zostać rozdmuchane, bo to jest Kobe Bryant, to jest rocznica śmierci, to jest Marc Gasol, to jest center. Nie wiem, nie wchodziłem w internet, nie wiem, co fani myślą Kobe'ego Bryanta. To bardzo wysoko został wykopany, to zostało bardzo wysoko wykopane na Reddicie dzisiaj widziałem. Mówię, też wchodzę, mówię, wow, jak wysoko. No ja jestem ciekaw, jakie są interpretacje słuchaczy naszych.
Nie mówię, znaczy ja czekam na dzień, w którym na Twitterze nie pojawi się Kobe Bryant. I takich dni właściwie w ciągu ostatniego roku nie było. Bo albo ktoś sprzedaje jego koszulki, albo ktoś przypomina jakąś rocznicę, w którym Kobe zdobył ileś punktów, albo ktoś ma jakieś przemyślenia, albo ktoś jest ma Mamba Day. No i nie możemy się pod tego Kobe'ego Bryanta wydobyć i być może...
Nie, wydobędziemy się. To będzie tak gorące.
Nie wydobędziemy się nigdy. Nie, no to jest jak...
To jest bardzo ciekawa postać Kobe Bryant, no Boże. Ja miałem dużo do niego takiej, powiem ci, wiesz, za styl gry niechęci. Teraz jestem w trakcie czytania tej książki Jeffa Perlmana, Thrilling Circus. Jeśli ktoś zaczął, to wie, że przez 181 pierwszych stron tam się dzieje, to te rzeczy nie wychodziły tutaj do nas. U nas też był trochę, u nas ten kościół Kobe'ego Bryanta powstał szybko. Ja nie pamiętam prasy w 97, 98, 99, co ja tam czytałem, ale Boże, jaki on był ciężki jako nastolatek. Jaki ciężki, strasznie był Kobe Bryant. Mówię, to jest jedna z najlepszych książek NBA, jakie czytałem, więc jeszcze raz ją polecam.
Ale ciężki w jakim sensie?
Ale ty musisz tą książkę przeczytać, mówię ci. Musisz ją przeczytać. Jeśli byłeś fanem Kobe'ego, to nie chodzi nawet o to.
Ja byłem fanatycznym fanem Kobe'ego.
To musisz to przeczytać. Ale to nie chodzi o to, że wiesz, ta książka zmieni twój pogląd na Kobe'ego Bryanta. Nie, bo to wiesz, ta postać się rozwinęła. On był dzieciakiem i tam możesz zrozumieć dlaczego. Dlaczego tak się zachowywał, mając 17-18 lat. Dobrze to Jeff Perlman opisał. Natomiast czasy w Lakersach jego, jak go z zespołu chcieli wyrzucić, jak się bił z Szakiem, wiesz, na tym, jak ludzie byli przeciwko niemu, jak on był od zespołu, jak on nie chodził, nie spotykał się, jak, wiesz, kradł rzuty, miało 19 lat, zachowywał się, no, jak gówniarz Jerian, no, ale był też, wiesz, kapitalnym, wiesz, ruchowo, kinetycznie doskonałym niemalże, prawie lepszym niż Michael, kurczę, w 22-letnim poruszającym się, wiesz, wzbudzającym zachwyt, och i jachy koszykarzem, jego co druga akcja to highlight był, kurczę, to jak on się poruszał, no, kobiety go kochały, wiesz, z dziećmi przychodziły, wiesz, papieżem został na Albikli. No, to było coś, no. To rezonowało.
Wiesz, oczywiście on był takim diamentem, który się ostatecznie oszlifował i tutaj myślę o takim oszlifowaniu się, że on potem w pewnym momencie po prostu bardzo dbał o siebie, no, w takim przekazie PR-owym. On nie popełniał głupich błędów. On był, pozostał sobą.
No, miał co on tam powiedział, taki rzucił.
Ale od momentu, kiedy wiesz, pozbył się Szaka,
był... Pamiętasz ten jego homofobiczny slur, za który musiał zapłacić pieniądze?
No było coś takiego.
Takie rzeczy. Miał trochę. Czysty to jest LeBron.
Teflonowy, tuskowy.
Prawdopodobnie jest LeBron. Co ty, Tusk nie był nawet blisko bycia tak czystym, jak LeBron jest. Poproszę cię.
No ale wiesz, ale choćby to zdało, że to ostatnie 15 lat, on już był gładziutki. No. To on już budował swoją legendę.
Nie, nazwałbym w ogóle, ale gładziutki, dobra, dobrze, nie roz...
Nie,
dobrze,
ale gładziutki...
Ja chcę powiedzieć, że od czasu gwałtu w Colorado, od czasu tego, gdy to zostało załatwione, wiesz, zostało załatwione, pieniądze poszły, przypomnij mi, tak? Tam szły pieniądze za to, żeby ta sprawa się zakończyła.
No, ugoda jakaś chyba.
Ugoda poszła, że pieniądze, cyk. Już tego nie roztrząsywano. A propos, Jarek Jakimowicz to temat jest, widziałem od czasu, gdy powiedzieliśmy o nim. To jest ciekawe, to jest temat. Hold up. Ale w każdym razie...
Hołownia, bierz Jakimowicza.
On przechodził proces dojrzewania jako człowiek i to, w jakiego on się człowieka rozwinął. I nawet w koszykarza, w tych finałach, który wygrywał, oglądałem, miałem okazję obejrzeć w trakcie pandemii, początków, wiesz, trochę tych meczów 9-10, świetnie się Lakers oglądało dużych, właśnie z Pau Gasolem, z Bynumem, taki duży team i Kobe Bryant, który no oczywiście miał te zapędy, żeby w trzech, czterech ostatnich minutach oddawać każdy rzut i trafiać co trzeci z nich, ale trafiać co drugi mecz, ten najważniejszy, który wygrywał i były te dyskusje, czy jest klacz, czy nie klacz, statystyki, czy nie, wiesz, statystyki nie opowiadają Kobe'ego klaczness, ale też był graczem, który podawał piłkę, grał trójkąty, wiesz, w tych finałach 9-10, który grał do Pau, rozgrywał, wiesz, starał się bronić, bo z tym też różnie bywało, wiesz, wiesz, że się nauczył, no, szkoda, że tam, ja miałem takie osobiste, że tam, wiesz, szkoda, że dla niego to zawsze pewna sztuczność była między tym, jak to rozdzielał między punkty, a podawanie, że zawsze musiał tak jakby zdecydować się na to, dobrze, w tej kwarcie będę podawał, a tu będę rzucał.
Ale to tak jak Michael,
rzucał.
Tak, że nie różnił od Michaela.
Nie był naturalny. Tak?
Nie był naturalny.
Ale grył. Ale to jak grał 2009-10, gdy zdobywali tytuły, to był pik jego jako dorosłego koszykarza. Tak. I wiesz, on przeszedł proces. I jak się poczyta, jak on miał 17, skąd on wyszedł, to też myślę, że to dużo szacunku dla niego. On miał chyba zdolność, mimo tego, jak to z zewnątrz wygląda, miał zdolność do autorefleksji. I myślę, że też potrafił się poza kamerami, bo tu przy kamerach to miał taką maskę mamby, którą musiał mieć trochę, wiesz, no ludzie chcieli widzieć, że on jest niepokonany, niezniszczony, jak Tom Brady, ale poza tym myślę, że on był bardzo właśnie poza boiskiem, był taką postacią, która się potrafiła klepnąć w piersi, może tam właśnie z Pau Gasolem te stosunki, wiesz, że on tam coś w prasie powiedział, że on tam coś powiedział po meczu, że on coś tam gdzieś burknął, ale poza boiskiem był ciepłym człowiekiem. Myślę później, w tych czasach, gdy on był liderem Lakersów, nie czytałem żadnej książki o Lakersach 2009, więc nie pamiętam, wiesz, dużo było takiego, dobrze, ale wiesz, że tam potrafił dobrze to trzymać i był miłym, stał się miłym, sympatycznym człowiekiem później, dalej w czasach i wiesz, i zyskał sympatię Pau Gasola, bo ja się dziwiłem zawsze, tak patrzyłem na Pau Gasola, czy Pau Gasol jest jakiś syndrom, nie, to nie jest syndrom sztokholmski, ale Pau Gasol, nie wiem, czy Kobe go, nie wiem, tak go traktuje w mediach, a Pau go tak lubi. Zawsze był taki dla mnie dysonans tutaj, bo widziałem, że Pau go bardzo lubi, ale tak tam w mediach, tam coś powiedział, tu go wyrzucają, a Pau jest taki mi sympatyczny, może Marc Gasol nie potrafił tego zrozumieć, może nie znał tych relacji, może chciał, podpowiadał bratu, słuchaj, postaw się mu, nie wiem, może poszedłem zbyt daleko, no. Ale widzisz, no, o Kobim się chce bardziej rozmawiać niż o Indianie Pacers wczoraj.
To na pewno, no. Więc mówię, no, z takim przerażeniem myślę o tych najbliższych dniach, gdzie znowu będziemy...
Będziemy się wspierać.
Dla mnie Kobe Bryant umarł przy 4-0 z Dallas.
Dobrze, będziesz chciał jakieś tak... Ja mogę przygotowywać dla ciebie jakieś takie krótkie historyjki mówiące o tym, jakim był gówniarzem Kobe Bryant.
No dobrze.
Dla odmiany, tak? Jak będziesz ciężko, to ja będę ci poprawiał humor, że tak. Przypominał jakieś mecze, albo 6-24 w Game 7.
Nie, tu byłem jeszcze fanem, to tutaj się. Ja go straciłem, jak on wziął te wielkie pieniądze, jak te 25 milionów wziął po tym Achillesie. A 4-0 z Dallas mnie, wiesz, to mnie poszedłem do LeBrona i powiedziałem przytul. No i LeBron ile by on mnie przytulił.
Tam dużo ludzi, tam pamiętasz, jak było 3-0, tam dużo ludzi. To tak jak alegorycznie do tego, jak
nie,
ludzie
to
podchodzą.
Ja tego meczu 3-0 to nie jestem w stanie
Ja
przełknąć.
Pamiętam, jak Barea woził w pick and rollu, jak Stojakowicz trafiał trójki. Ale to było trochę alegorycznie do tego, jak się ludzie zawiedli na Donaldzie Trumpie na końcu. Trochę ten kościół jego, że co, nie wróciłeś 0-3? Jak to?
No ale tam, wiesz, na pewno zostało to rozgrzeszone, to zostało.
Mój drogi, futbol, ciekawe, że się dzieją w futbolu, ale nie rozmawiamy o futbolu, to nie mówmy, Tom Brady jest Super Bowl.
Jest w finale.
A tylko powiem, o co chodzi, Tom Brady, Patriots nie chcieli dać mu wszystkich pieniędzy, jakie Tom Brady chciał po 20 latach. To właśnie a propos Kobiego, a propos tych 25 milionów tak. dolarów. I ty też byś mu pewnie nie chciał dać Tomowi Brady'emu pieniędzy. I teraz Tom nie. Brady byłby z innym zespołem w Super Bowl. I widziałeś ten klip, który nagrał?
Nie, jeszcze nie.
No to musisz zobaczyć, ten śmiga. To jest jeden z największych swagów, jakie widziałem w życiu. Nie wiem, czy nie największy. Na razie nie wygrał jeszcze, a będzie grał zespołem, który jest lata świetne przed resztą NFL, z Kansas City Chiefs, ale no to jest Tom Brady, więc zobaczymy. A nie grał tak dobrze nawet wczoraj. 3 interception, 3 touchdowny, zupełnie niezły team wokół siebie, ale no nie wiem, no zobaczymy. Jeśli jest w stanie wygrać z Chiefs, to...
No ale rozumiem, że on i Gronkowski to taki payback, no.
Tak, Gronkowski jest już cieniem gracza. Chociaż gra lepiej w drugiej części sezonu, bo wiesz, on miał rok przerwy i tak fizycznie już nie jest tym potworem takim, jest już chudszy, nie? To też jest, ale on miał z plecami kłopoty, z kolanami, więc schuść musiał, no ale są razem, a Bill Belichick jest poza playoffami. Trochę lekcja, nie?
No i ma Cama Newtona. No.
Ma Cama Newtona. Dobrze, mój drogi.
Taki lepszy payback niż dzisiaj Cantera i Melo przeciwko New York Knicks.
Wow. Faktycznie, to się działo,
ale
się, to był payback.
Ale się działo.
Zapomniałem napisać w wake-up, nie zauważyłem tego. Dobrze, mój drogi, Brooklyn oglądałem przez weekend. To jest książka do napisania.
Tak.
Komentarze Kyriego Irvinga, komentarze Shaka teraz z Mitchellem. Shak jest niepewny, no dziwny jest Shak, no nie wiem, tak się niepewnie czuje Shak. Nie wiem. Potrzebuje chyba z jakichś 600 pomników w Stanach Zjednoczonych, żeby
Kobiego.
Się pewnie
Kobiego.
Może Kobiego mu brakuje, żeby się... Właśnie, tak. Może Kobiego, może to jest ta różnica między nim a Kobim. I komentarze... O czym ja mówiłem? Czyje komentarze?
Shaka.
A wcześniej? Shaka i...
Ilera powiedziałeś? Nie.
I kogo? To czym? A, Kyriego Irvinga. Chyba w sobotę rano i potem w sobotę rano.
No, takie kryptik, nie wiadomo o co mu chodzi. To chyba odpalenia tej szałwi, co są takie, wiesz, pomroczności jasne.
Ale te takie wyniosłe komentarze, w których on powiedział, że my zajmujemy się graniem, a wy, którzy nie umiecie grać, zajmujecie się oglądaniem i pisaniem, jak my gramy i oglądacie naszą greatness. I oglądam go kilka godzin później. A ja mam do niego bardzo ciepły stosunek. Wbrew pozorom, nie wiem, bo ja nie wiem, ja się boję powiedzieć, bo w zasadzie się okazało, że jestem hejterem Jamesa Hardena, więc nie wiem, jak zareagujesz, ale oglądałem ten mecz i jego po tych komentarzach i patrzyłem, jak mu nie idzie strasznie przez trzy kwarty, jak w głowie jest swoje, jest takim on teraz w tym sezonie jest taki wygolony, wygląda młodziej, wygląda tak delikatnie, wygląda i tak mówię, Boże dziecko, i mówię, tak ciepło o nim myślałem, bo generalnie ciepło myślę o nim. No nie wiem, można po
ja
każdym
wiem, ale
meczu pisać
to jest
książkę. I...
Najgorsza wersja jego to jest, jak on się tak zamyka i wiesz, i gra sam,
sam no.
I to jest, wiesz, jak mu nie idzie, to tej całej drużynie też nie idzie. I wiesz, i to, co mnie zaskoczyło w tym ostatnim meczu, to że ten Harden był taki niezwykle pasywny.
Pasywny, nie? Zastanawiałem się też, co ludzie, którzy mają fantazję Jamesa Hardena, bo już handlowali go od razu w trakcie tego meczu, no był pasywny. Bo wiesz, to
pasywny
piłka...
miał mnóstwo takich strat, takich podań do nikogo. No.
Piłka jedna jest, ale też jest piłka jedna. Na końcu czwartej kwarcie Kyrie zabrał tą piłkę, rzucił tam 18 punktów, ale to też nie tak jak... Mówię, to też nie tak, że on musiał zabrać ten mecz, że nikt inny nie mógł. Mógł dalej grać, nie wiem, z innymi mógł grać, ale no dobra, muszę pokazać.
Na szczęście jest Joe Harris i Jeff Green.
I Kevin Durant jest, nie, Jeff Green.
No i Kevin Durant.
Jeff Green nie jest na szczęście. Największym problemem Jeffa Greena jest to, że on jest zdrowy od czasu swojej operacji serca. To jest mój take z wczoraj. To jest największy problem z Jeffem Greenem, że on gra w każdym meczu.
No ale trafia, no trafia. No,
A
ma te,
popatrz
ma,
kiedyś, a chciałem
coś
ci napisać w trakcie meczu zadanie oglądania Brooklyn Nets tunelowo w obronie Jeffa Greena i w ataku bez piłki. Tam, to tam właśnie wychodzi, dlaczego Jeff Green ile dostaje? $1 milion za sezon? $2 miliony? Bo już NBA go dobrze wycenia od 2 lat. Już wie, tak, że to jest gracz za $2 miliony. No. Ładnie potrafi rzucać, ładnie wygląda. No. Ale no, no, to jest właśnie to. No. I on gra bardzo dużo i oni muszą, myślę, tu jest problem, to znaczy oczywiście, no są, myślę, że DeAndre Jordan jest problemem, bo co nie widzę go grającego. Tu Bam Adebayo miał najwięcej punktów w karierze rzucił. Miał 9 tak. asy, 41 punktów. Dzień wcześniej grając Cleveland i każdy wysoki Cleveland, Jared Allen jest świetny z ławki. Jared Allen jest dobry. Andre Drummond jest dobry. Larry Nance jest dobry. Każdy z nich gra lepiej niż DeAndre Jordan. DeAndre Jordan jest jedynym centrem na poziomie NBA w tym składzie. Teraz dochodzi różne nazwiska. Jest Reggie Perry. Pele. Dochodzi Norman. Tak, Pele. Dochodzi sam Pele, wraca, żeby pokazać Messiemu i Ronaldo po latach, tak? I tak. Przepraszam, komu? Jak się ten Czech nazywał? Teraz te kontrowersje są. Kto strzelił więcej goli, Ronaldo czy Józef Biczan? Tak, żeby pokazać Józefowi Biczanowi i tam w czeskich kafejkach ludzie tam wygrażają, że nie, nie, no nie, Norwel Pele jest lepszy. Norwel Pele przychodzi, żeby pokazać. Ale to nie ma ludzi trochę i wiesz, jak Durant nie grał w tym meczu z Cleveland, to tak, i Jeff Green musiał grać tak dużo i tam nie ma kto tam wzrostu, brak James Harden na czwórce grał. No jest trochę problemów takich, które oni muszą rozwiązać wymianami, dodawaniem zawodników.
No ale tam nie ma, wiesz, no masz
defensywny toughness, defensywny toughness i zbiórki, to muszą znaleźć.
No ja się dziwię, że oni nie chcą po Javale McGee się grać. Może nie jest wielki gracz, ale ma nieduży kontrakt.
Tak.
I może no, w ramach. Co tam oni mają? Trade exception mają?
Mają disabled player exception Spencera Dinwiddie. $6 milionów mogą wciągnąć spokojnie. Nie mają pików za bardzo. No ale. To właśnie, no właśnie, no widzisz, to nie mają pików. To jest kłopot, ale może. Panie, jakieś 2 drugorundowe zebrać. Nie wiem.
Gdzieś w latach 2030. Wiesz, no, też uwalniasz Cleveland, aczkolwiek jak widziałeś dzisiaj tą akcję Javale McGee coast to coast.
Nieprawdopodobne. To jest najlepsza akcja, jaką widziałem. Oprócz Pau Gasola kiedyś, jak wyprowadzał kontrę. Pamiętasz tego Pau Gasola, co za plecami jeszcze na końcu podał?
Tak.
Co komentowali to wtedy Chris Webber i z Gary'em Paytonem. Jest taki słynny klip, że oni nie mogą uwierzyć. Siedzieli wtedy w TNT, znaczy w NBA TV i reagowali na tą akcję. Pau Gasol biegł sam, potem podał jakoś za plecami na końcu. No ale to, co z McGee w tłoku zakozował między plecami, to ja musiałem powtórkę zobaczyć, czy on na pewno to zrobił. Przepraszam, nie za plecami, pod nogą. No, mówię. James Wiseman mógłby się uczyć też od Javale'a McGee. Takich akcji.
Niestety zdradził Dub Nation.
No więc, tam są...
Tam
są wzmocnienia, ale z drugiej strony, no mówię, jest tyle skillu w tym zespole, że on może po 7 meczach wejść tym składem do finałów NBA. No więc Kevin Durant ratuje to swoimi rzutami,
MVP,
wiesz.
Jest MVP tego sezonu.
To jest bardzo ryzykowna teza. Bo ja oglądam Kevina Duranta i widzę zawodników, którzy bardziej po prostu dominują grę niż on.
Znaczy, kto jest?
Siedzą na piłce niż on bardziej. Durant jest niesamowicie efektywnym graczem strzelecko, wiesz? I on,
no tak.
On defensywnie, jego statystyki defensywne, jak spojrzysz na zbiórki, przechwyty i bloki, tak widać, że wraca po kontuzji Achillesa. Tam widać. Te takie eksplozywnościowe statystyki poszły w dół. Ma trochę mniej eksplozji, ale nadal potrafi 4 bloki zrobić w ostatnim meczu. Jeśli chodzi o MVP, ja nie mam w ogóle pomysłu, ale w sensie na MVP w ogóle nie mam pomysłu teraz. Jest taki moment sezonu. Myślę, że Nikola Jokic jest w świetnej sytuacji, jeśli Denver zacznie wygrywać, a zaczyna wygrywać. W sensie ludzie akumulują takie, wiesz, takie resume. Doncic też akumuluje resume, nie grasz, w kratkę gra, wiesz, takie statystyczne resume.
Zespół gra w słabo, no. W kratkę gra.
Jeszcze raz?
Zespół gra w kratkę.
Tak, on też rzutowo w kratkę, raz tak, raz tak gra. Chociaż ma nieprawdopodobny kwarty, jak ostatnio zespołem, który nie umie bronić. Teraz 2 dni temu grałeś z jakimś teamem. 19 punktów, 6, ktoś to nie umie bronić strasznie. Ale nie, ja nie mam MVP, więc innego nie mam. Jeśli masz Duranta, to rozumiem. Aczkolwiek się nie zgadzam z tobą.
No dobrze, no okej. Okay.
Bo Durant bardziej właśnie jako taki gracz ratunkowy jest w tym zespole, widzę, że podasz mu, on machnie za trzy nagle, podasz mu, on ciapnie ten. Mówię, coś nie idzie, bo mówię, Kyrie nie trafił, James Harden tutaj, to ciak machnie tutaj.
Janis nie jest takim graczem.
No ale Janis jest lepszym obrońcą niż KD. Lepszym obrońcą jest niż KD. Bardziej dominującym fizycznie graczem teraz Janis, nieprawdopodobne akcje robi. Ale dobra, ja nie chcę dyskutować, ja po prostu...
No chyba, że Joel Embiid chcesz powiedzieć, że jest MVP. To może być MVP.
Nie wiem, może on ma jeżeli case,
oni,
tak?
Jeżeli utrzymają ten, wiesz, są 12-5. No.
Dla mnie nagroda MVP sezonu regularnego mogłoby nie istnieć, szczerze. MVP mogłoby być przyznawane po finałach. Dajemy MVP najlepszemu koszykarzowi NBA i tyle. MVP to jest takie właśnie amerykańskie, wiesz, próba wynagrodzenia jednego zawodnika w grze zespołowej. Wiesz, no jest takie. Takie rozmowy o MVP w każdym sporcie, w NFL też słyszę i w NBA to jest takie, taka zapcha i dziura, bo nie mamy o czym rozmawiać w trakcie sezonu. Więc jak nie mamy o czym rozmawiać, to może skończymy i będziemy w środę. Czy nie? Czy mamy coś jeszcze? Naturalnie. No te komentarze Szaka, do nich jeszcze wrócimy, to trzeba będzie...
A co Szak powiedział?
Ja już tego nie otworzę. Wiesz, tak to dokładnie po kolei, bo to się wiąże, tam były takie komentarze Duranta a propos Inside NBA TNT. O Charlesie Barkleyu były komentarze, widziałeś? Tam się LeBron na Instagramie podłączył, tam się dzieje dużo. Myślę, że to dzisiaj będzie wszystko na szóstym graszu do przeczytania. Dobrze. Immanuel Quickly dostał propsy od Damiana Lillarda rano. Pięknie.
31 punktów. Ten mecz się ciągnął w końcówce nieprawdopodobnie.
Więc dobrze, top 5 draftu. Steel. Ja napisałem steel draftu. Immanuel Quickly. Można już tak powiedzieć, że to steel jest w drafcie.
No tak, no ale mówię... Mówię, wykorzystuje to, że musi grać.
Ale
no.
Steel? Ale z 23 numerem, gdybyś wybierał, to byś go wziął?
W 23? Tak, dzisiaj tak. Steel. 25.
No tak, ale jakbyś miał 23 wybór, to byś go wziął?
Tak.
Czyli steel. Próbuję wyjąć z siebie propsy dla graczy Knicks, wiesz co?
Nie, jestem pod ogromnym wrażeniem tego gościa. No.
Mama była biała?
Słucham?
Tam ktoś biały jest z rodziców?
Nie, chyba.
Taki kurde, on jest niewyględny trochę.
On jest, on wiesz co, on mi tak, znaczy ja mam wrażenie, że jego ojcem jest Meta World Peace. No.
Albo jakiś tak albinos,
podobny,
wiesz?
Tak do niego podobny.
Tak? No jest trochę.
Twarzy, taki nosek ma, wiesz, to takie trochę, te takie kości policzkowe.
No jest trochę, taki stary Meta World Peace wygląda.
Meta World Peace, no.
Może to kolejne wcielenie Meta World Arni, jak się nazywa? Sunnyfest teraz? Jak się nazywa Meta Sunnyfest Artest? Czy jak? Bo on przyjął, w ogóle nie mówiliśmy o tym, on przyjął nazwisko żony Meta World Peace.
To też jest.
W Google można teraz sprawdzić.
Wielki umysł.
To jest wielki umysł.
Ale też nie byłoby tych mistrzostw bez niego.
No. Udało im się wygrać dzięki Kobiego.
Udało się
wygrać mimo Kobiego. Kobiemu. Dobrze, musiałem na końcu. Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się w środę i zobaczymy, czy Mark Gasol będzie jeszcze koszykarzem Los Angeles Lakers. Trzymaj się.
Mogę zostać ukamienowany.
Pa, pa. Hej. Cześć.